Marek Dłużniewski, witam Państwa. Szukamy polskich śladów w Europie nadal wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej i przenosimy się w czasy II wojny światowej, przenosimy się na zachód od Polski, przenosimy się do Francji wraz z Grzegorzem Kaczorowskim. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Porozmawiamy o Wilardczykach, a więc o kimś, o kim myślę, że w Warszawie byłoby łatwiej rozmawiać, bo tam w Warszawie jest ulica Wilardczyków. W Poznaniu takiej ulicy, z tego co wiem, nie ma. To kim byli Wilardczycy?
Wilardczycy byli uczniami szkoły Liceum Polskiego w Villard-de-Lans. Tam to jest mała miejscowość górska położona w okolicach Grenoble na płaskowyżu o nazwie Vercors. Szkoła, która powstała w 1940 roku, w październiku, więc można powiedzieć, że teraz obchodzimy jakąś rocznicę. Dokładna data nie jest tak naprawdę znana. Była to szkoła, która od początku była zjawiskiem niezwykłym. Absolutnie niezwykłym, co najmniej z kilku powodów.
Czy musimy chyba kontekst historyczny w ogóle tutaj przedstawić i osadzić tę szkołę w tym kontekście? Mamy 40 rok, a więc Francja jest już pod niemiecką okupacją.
Dokładnie tak. W 1939 roku we wrześniu wybucha wojna. Ta wojna dochodzi do Francji. W czerwcu 1940 roku Francja kapituluje i zaczyna się nowa era dla Francji. Została ona podzielona na strefę okupowaną i tak zwaną strefę wolną Vichy. Tam też istniał rząd marszałka Pétain. Strefa wolna istniała tylko do 1942 roku, przypominam. W tym czasie Polacy, którzy brali aktywny udział w wojnie we Francji, ci, którzy mogli, wraz z całym wojskiem przenieśli się do Wielkiej Brytanii. Wielu Polaków zostało. Ci, którzy zostali, schronili się w polskich schroniskach PCK rozsianych po całej Francji, głównie po Francji Południowej, właśnie w tej strefie wolnej. Wielu Polaków, którzy walczyli jako żołnierze, dostało się do niewoli i jako jeńcy pracowali we francuskich obozach pracy. I spośród tych ludzi, ci ludzie byli żołnierze młodzi, potem stanowili pierwszą kadrę uczniowską liceum Villard-de-Lans. Natomiast sama szkoła została przeniesiona z Paryża. W Paryżu istniało krótko, bo niespełna rok, polskie liceum w Paryżu od października 1939 roku do maja 1940. Idea powstała w kręgach rządu londyńskiego już, żeby kontynuować to dzieło, żeby przenieść tę szkołę, żeby ta szkoła dalej istniała, była potrzeba. Twórcą, pomysłodawcą istnienia tej szkoły był pierwszy fundator i pierwszy jej dyrektor, profesor Zygmunt Lubicz-Zaleski. Jego pomocnikiem był profesor Wacław Godlewski i to on wystarał się o to, żeby ta szkoła powstała właśnie tam, gdzie powstała, czyli Villard-de-Lans. On znalazł to miejsce. To było bardzo ważne, dlaczego akurat w tym, a nie innym miejscu, dlaczego akurat ta miejscowość. Villard-de-Lans to jest miasteczko wielkości, powiedzmy, Bukowiny Tatrzańskiej.
To jakie szczególne motywacje zadecydowały o tym, że właśnie w takiej mieścinie, można by powiedzieć?
Pierwotnie myślano o tym, żeby szkołę umieścić gdzieś bliżej granicy francusko-hiszpańskiej. Ponieważ od początku myślano o tym, żeby absolwenci już tej szkoły mogli się przedostawać do Wielkiej Brytanii właśnie przez Hiszpanię, która oficjalnie w wojnie nie uczestniczyła. Później zdecydowano się umieścić tę szkołę bliżej Szwajcarii, która była również krajem neutralnym, ale o wiele bardziej życzliwym wobec Polski i Polaków. Wacław Godlewski znalazł tę szkołę, w zasadzie szkołę, to szkoła to dużo powiedziane, tam nie było warunków do zorganizowania normalnej szkoły. Główną siedzibą szkoły był dawny hotel, Hotel Di Park, w którym była duża jadalnia, były inne kafejki, które służyły od tej pory za sale lekcyjne. Uczniowie byli rozmieszczeni po innych hotelach, Bossit, Flor des Alpes, Wodiska. Proszę pamiętać, że w czasie wojny te hotele nie funkcjonowały, te pensjonaty nie funkcjonowały. To nie był dobry czas na tego typu biznes, nazwijmy to. Samo Villard jest miejscowością położoną w górach, jest ośrodkiem narciarskim i taką sieć hoteli miało, dysponowało taką siecią hoteli. Dlatego na propozycję polskiego rządu, oczywiście to nie było oficjalnie szkoła polskiego rządu, odpowiedzieli pozytywnie, przychylili się do tej prośby. I tak jak mówię, i ten Hotel Di Park, i inne hotele były od tej pory do dyspozycji uczniów.
My tak sobie rozmawiamy o tej szkole, w zasadzie tak jakby ona funkcjonowała w wolnym świecie, a przecież tak nie było.
To był właśnie swoisty fenomen tej szkoły, że istniała ona jako wolna szkoła na terenie Europy okupowanej. Oficjalnie przez pierwsze lata była ona finansowana przez Polski Czerwony Krzyż. Przez PCK. Ta sytuacja zmieniła się wkrótce, kiedy to Niemcy w okupowanej Polsce przejęli PCK. Wtedy, bojąc się tego, że Niemcy w jakimś stopniu będą mieli wpływ na tę szkołę, zmieniono instytucję finansującą. Wiadomo, że cały czas finansowało tak naprawdę środowisko londyńskie i rząd polski na uchodźstwie. Natomiast przez jakąś instytucję te pieniądze musiały przechodzić. Więc najpierw to było PCK, potem to było Polskie Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji i w ten sposób to funkcjonowało.
Jak rozumiem, to miała być szkoła, która pozwoliłaby uzupełnić czy zdobyć wykształcenie dla tych młodych Polaków, którzy na tym terytorium się znaleźli. Czy ona spełniła swoją rolę? Czy ci Polacy rzeczywiście tam to wykształcenie zdobywali? No i co się z nimi działo później?
Jak najbardziej. Pierwsze zastępy uczniów to byli żołnierze. To byli młodzi ludzie, uczestnicy już kampanii wrześniowej, bitwy o Narwik, często też żołnierze, którzy mieli doświadczenia wojenne we Francji i którzy traktowali dwojako szkołę Villard-de-Lans. Po pierwsze, jako takie miejsce odpoczynku i troszkę leczenia ran, ale też dla młodych, już zawodowych żołnierzy możliwość zdobycia wykształcenia. Wielu z nich nie było zainteresowana otrzymaniem wykształcenia średniego i w trakcie roku szkolnego uciekali. To było coś powszechnego. Uciekali właśnie przez Hiszpanię do Gibraltaru albo przez Portugalię i dalej do Wielkiej Brytanii. W ten sposób wiemy, że około setki żołnierzy, młodych chłopców, uczniów Wilardczyków dostało się w szeregi polskich sił zbrojnych na zachodzie. Żołnierze nie stanowili 100% składu uczniowskiego tej szkoły. Poza żołnierzami czy byłymi żołnierzami były tam dzieci urzędników państwowych, dyplomatów, arystokracji polskiej, przedwojennej arystokracji. Ich było całkiem dużo. Inną grupą ludzi byli potomkowie emigrantów zarobkowych przedwojennych, czyli tam synowie rolników, synowie przede wszystkim górników, więc to była taka swoista mieszanka. Była taka, można powiedzieć, Polska w pigułce. Ciekawostką jest również to, że przynajmniej w pierwszych latach istnienia szkoły większość uczniów stanowili mężczyźni. Kobiety były tam wyjątkiem. To była szkoła koedukacyjna. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj to jest norma, tak, że dziewczynki uczą się z chłopcami. Wtedy to normą nie było, to było coś nowego. To była szkoła, która realizowała program przewidziany dla szkół średnich w Polsce przedwojennej, ale musiała również dostosować się do pewnych norm francuskich, ponieważ matura, jaką otrzymywali absolwenci szkoły w Villard, była honorowana przez Francuzów i można było kontynuować naukę na uniwersytetach francuskich. Innym fenomenem tej szkoły było to właśnie, że lekcje odbywały się w kafejkach, tak naprawdę przystosowanych do sal lekcyjnych. Nie było nawet tablic, często to była jakaś pożółkła ściana, na której po prostu zdzierano to, co zostało zapisane. To był czas wojny, więc nie było też podręczników, nie było takich pomocy naukowych typowych, o których dzisiaj to jest jakaś norma, jest to coś oczywistego. Inną taką niesamowitą rzeczą związaną z Villardem jest kadra nauczycieli, to ciało pedagogiczne. To byli oczywiście nauczyciele przedwojenni, ale w większości przypadków to była kadra uniwersytecka. Sam założyciel, profesor Zygmunt Lubicz-Zaleski, był doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Przed wojną był pracownikiem naukowym Instytutu Języków Słowiańskich na Sorbonie. Jego zastępca, też późniejszy dyrektor po aresztowaniu dyrektora Lubicz-Zaleskiego, był lektorem języka polskiego na Uniwersytecie w Lille. Innym nauczycielem był pracownik naukowy Uniwersytetu Wileńskiego. Jeszcze był ktoś z Politechniki Warszawskiej i z Politechniki Lwowskiej, więc to była naprawdę kadra zupełnie wyjątkowa i też sposób wykładania, sposób prowadzenia lekcji był właśnie taki niesamowity, bo głównie to polegało na wykładzie. Francuski ruch oporu uaktywnił się bardzo od momentu, w 1944 roku, zwłaszcza po inwazji aliantów w Normandii w czerwcu 1944 roku. Również płaskowyż Vercors stał się bazą partyzantów, partyzantki FFI. Czerwiec, lipiec 1944 roku miało miejsce powstanie w Vercors. Cały płaskowyż był pod władzą właśnie partyzantki francuskiej. Wtedy również dowódcy FFI przyszli do liceum Villard-de-Lans i zarządzili mobilizację. Dyrekcja, przeczuwając, że to może nastąpić, w 1944 roku przyspieszyła termin matury. Maturę zdano już wtedy w czerwcu i kogo mogli, rozpuścili po domach. Została oczywiście duża część uczniów, którzy nie mieli swojego domu jako tak, albo było gdzieś dużo dalej i musieli zostać na miejscu. Spośród nich zmobilizowano kilkadziesiąt osób, również profesorów. Jako że byli to młodzi chłopcy, niektórzy mieli po 17, niektórzy 18 lat, nie mieli doświadczenia zbrojnego, byli bardzo mocni duchem, ale nie mieli żadnego doświadczenia, odesłano ich do takiej miejscowości Vassieu, gdzie mieli zajmować się wyrównywaniem terenu, który miał służyć dla lądujących samolotów alianckich. Tego się spodziewano, taki był sygnał. Tymczasem 21 lipca 1944 roku samolot owszem nadleciały, a nawet nie samoloty, tylko szybowce, od strony morza, więc z tego kierunku, z którego miały przylecieć, ale były to szybowce, na pokładach których byli żołnierze niemieccy i, jak opowiadają świadkowie, również ukraińscy. Tam w Vassieu doszło do rzezi po lądowaniu tych szybowców. To były specjalnie skonstruowane szybowce, dostosowane właśnie do tego typu walk. Cała miejscowość Vassieu została zrównana z ziemią i spalona. Zginęło 7 uczniów tej szkoły Villard-de-Lans. Zginęli również profesorowie. To był taki najtragiczniejsze wydarzenie związane z Villardem. Po wojnie w samym mieście Villard-de-Lans powstała Droga Krzyżowa. Zaproponowano Polakom, Villardczykom, żeby 7. stacja tej Drogi Krzyżowej była polską stacją. I tak też się stało. Na jednej ze ścian tej kapliczki wybudowanej w stylu zakopiańskim wypisano nazwiska wszystkich, którzy polegli w czasie tych tragicznych wydarzeń w powstaniu w Vercors. Do dziś, co roku we wrześniu, odbywają się zjazdy Villardczyków rozsianych po świecie, bo część z nich wróciła po wojnie do Polski, część została we Francji, inni wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, do Kanady, nawet do Australii. I raz do roku się spotykają właśnie we wrześniu w Villard-de-Lans i razem z innymi Francuzami przechodzą tę Drogę Krzyżową. Również oczywiście tę 7. stację Valchevrier.
Co stało się z tą szkołą po wojnie? Bo ona funkcjonowała w trakcie wojny, ale co po zakończeniu działań wojennych?
Do 1945 roku, czyli do końca wojny, była to szkoła opłacana i utrzymywana przez rząd londyński. Po wojnie sytuacja międzynarodowa się zmieniła i szkoła w 1945 roku przeszła pod kuratelę rządu warszawskiego. Od tego czasu również zmienił się charakter tej szkoły. Wcześniej to była taka kuźnia patriotyzmu, miejsce, gdzie ten duch Polski naprawdę kipiał. Ostoja polskości w tamtych terenach. Potem się to bardzo mocno zmieniło. Zmieniło się grono pedagogiczne. Zaledwie 5 nauczycieli zostało z całej tej kadry 20-kilkuosobowej. Został przysłany specjalny jeden nauczyciel o nazwisku Wrona, no, którego zadaniem było i indoktrynacja, i dostosowanie tej szkoły do systemów tak naprawdę szkół sowieckich. W 1946 roku zauważono, że nie ma potrzeby utrzymywania tej szkoły w tym miejscu, czyli w małym mieście, gdzieś w górach koło Grenoble, co było naturalną rzeczą. Przeniesiono tę szkołę do Paryża. Można powiedzieć na powrót do Paryża, do Batignolles, i tam funkcjonowała jeszcze długie lata. Natomiast zmienił się zupełnie charakter tej szkoły.
Ale polski ślad w Europie i w tym miejscu pozostał w historii na pewno. No to na koniec jeszcze pytanie i konkurs dla Państwa do wygrania voucher o wartości 50 zł do Empiku. A co trzeba zrobić, żeby go wygrać? Odpowiedzieć prawidłowo na zadane pytanie przez naszego gościa 601-077-033. W treści SMS-a proszę wpisać Państwa imię i nazwisko oraz tę właśnie prawidłową odpowiedź na pytanie. A pytanie brzmi...
Jakie imię nosiła ta szkoła, czyli Gimnazjum i Liceum, Polskie Gimnazjum i Liceum Villard de Lons?
Grzegorz Kaczorowski, współpracownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, Marek Dłużniewski. Dziękujemy za uwagę.